Pan Jezus siedzi na Górze Oliwnej. To jest czas, gdybyśmy jeszcze z dwie kartki do przodu przesunęli, doszlibyśmy do Golgoty. A więc krótko przed Golgotą, w czasie, kiedy uczniowie już wiele rozumieją. Oni na początku nie rozumieli prawie niczego, potem rozumieli trochę, ale wielu rzeczy nie rozumieli. Ale potem w tym końcu zaczęli już wszystko powoli układać to w swoich umysłach i sercach. I to jest ten czas. Oni już wiele wiedzą, jeszcze nie wszystko. Minęło 2000 lat, dalej my wszystkiego nie wiemy. Ale oni już wiele wiedzieli. Wiedzieli, że przyjdzie koniec świata. Wiedzieli, już powoli oswajali się z tą myślą, że minie jeszcze może kilka dni i ich rabbi zostanie ukrzyżowany. Zaczęli już odrobinę rozumieć z ofiary, która musi zostać złożona, żeby świat mógł być zbawiony. I teraz, kiedy mają świadomość tego, że on wkrótce odejdzie, oni już wiedzą, że on z powrotem przyjdzie. On jeszcze pierwszy raz nie poszedł do nieba. Uczniowie już wiedzą, że on powtórnie przyjdzie. Oni siedzą na Górze Oliwnej, a więc to jest to miejsce, z którego on za chwilę odejdzie do góry. I może już znaleźli w Starym Testamencie, a mieli Stary Testament, ten tekst, w którym jest napisane, i jego nogi staną na Górze Oliwnej. Mając całą tą świadomość, zbliżyli się do Niego, przystąpili do Niego, jest w naszym tłumaczeniu napisane. Podeszli do Niego uczniowie, wtedy, kiedy byli sami, oni i Pan Jezus. I powiedzieli tak, to jest 24 rozdział Mateusza, jeżeli ktoś chce patrzeć, trzeci wiersz. Powiedz nam, kiedy to się stanie? I jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata? A więc jakby dotknęli tych kilku najważniejszych rzeczy, mówią do Pana Jezusa przede wszystkim, powiedz nam, kiedy to się stanie? To jest pytanie, które rozbrzmiewa przez całe 2000 lat ponad i Pan Jezus im powiedział? Nie, ludzie mówią. Przez całe 2000 lat mówią wtedy, na wiosnę, jesień, 15 grudnia, w roku 2000, którymś tam, 20, cokolwiek. Ale Pan Jezus nie powiedział kiedy. Jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata? Mogę sobie tak wyobrazić, że Pan Jezus siedząc na tej Górze Oliwnej na chwilę zamknął oczy i przeniósł się myślami do dni końca świata. I teraz, może mając ciągle oczy zamknięte, mówi, baczcie, aby was kto nie zwiódł. Pan Jezus, kiedy myśli o końcu świata i patrzy na to, co będzie się działo wokół Kościoła, ma na myśli przede wszystkim zwiedzenie. Jezus odpowiadając, rzekł im, baczcie, żeby was kto nie zwiódł. A więc co to jest istotne dla nas w dniach, o których tyle mówimy, że to no, zbliżają się dni końca świata, to Pan Jezus do nas mówi, baczcie, aby was kto nie zwiódł. W 11 wierszu, jeżeli ktoś ma Biblię otwartą na 24 rozdziale, jest napisane i powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. W 1 Jana 4,1 czytamy tak. 1 Jana 4:1. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga. I tu uwaga. Gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Mateusz 7:15. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach ich poznacie. I ten wiersz, pamiętajmy, miejmy go cały czas z tyłu głowy w czasie tego kazania. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, czyli ta myśl w odzieniu owczym, czyli oni wyglądają jak owce, oni będą wyglądać, jak ci prorocy będą wyglądać jak owce, ale to nie są owce. One to są wilki, które przywdziały owczą skórę, żeby wyglądać jak owce, a mają tylko jeden cel, żeby coś urwać dla siebie. Jaki cel, jaką myśl, co przyświeca wilkowi, kiedy wpada między owce? Diabeł przyszedł, żeby kraść, zabijać i zatracać. To jest wilk. On przyszedł, aby kraść, zabijać i zatracać. On przyjdzie do stada, on ukradnie, zabije i zje. Gdybyśmy Jeremiasza otworzyli, 23 rozdział, 15 wiersz, tam jest napisane, gdyż od proroków Jeruzalemu wyszła na cały świat bezbożność. Od proroków. Pierwsza myśl, którą chcę powiedzieć, jeżeli chodzi o proroków, tytuł tego kazania, dojdziemy za chwilę do tekstu, z którego to jest wzięte, prorokuj przeciwko prorokom. I to brzmi jak sprzeczność sama w sobie, ale myślę, że na koniec tego kazania będziemy dobrze rozumieć, co Duch Święty miał na myśli, mówiąc prorokuj, to jest słowo do proroka, prorokuj przeciwko prorokom. I jednym z problemów naszych czasów są ludzie, którzy mówią, no, że czasy proroków to już dawno minęły. Jak skończyły się dzieje apostolskie, to się skończyli prorocy. I teraz gdybyśmy otworzyli List do Koryntian to nie jest Stary Testament. List do Koryntian to jest list, gdybyśmy popatrzyli, do kogo on jest napisany, no oprócz tego, że do Koryntian, co jest jakby oczywiste. Paweł, powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa i Sostenes brat, zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, na każdym miejscu ich i naszym, czyli możemy też siebie podciągnąć pod, bo my jesteśmy też tymi, którzy wzywają imienia Pańskiego, wraz ze wszystkimi, tu jest napisane. A więc list do Koryntian jest napisany do wierzących ludzi wszystkich pokoleń. I gdybyśmy otworzyli ten rozdział, który zajmuje się darami Ducha Świętego, to doczytalibyśmy się czegoś zupełnie innego, niż niektórzy nauczyciele uczą dzisiaj, że dary Ducha Świętego przeminęły, że proroków w XXI wieku już nie ma, bo tam jest napisane, starajcie się najbardziej o to, żeby prorokować. Dlaczego apostołowi zależy, żeby ludzie wierzący najbardziej starali się o to, żeby prorokować? Wiecie, o jaki dar ludzie starają się najbardziej w naszych czasach? To wszyscy wiedzą, nawet nie chcę tego mówić. Ale Paweł uczy czegoś innego. Starajcie się najbardziej o to, żeby prorokować. Dlaczego proroctwo jest takie ważne? No bo do proroka Ezechiela przychodzi Duch Święty i mówi prorokuj przeciwko prorokom. A więc gdyby nie prawdziwy prorok, to byśmy nie wiedzieli o tym, że są fałszywi i nie wiedzielibyśmy, którzy są fałszywi. Już kiedyś o tym mówiłem, że jeżeli są podróbki, są tylko z jednego powodu, nie? Że jest oryginał. Słyszeliście, żeby ktoś kiedyś podrabiał na przykład rubla białoruskiego? To dalej nie zmienia faktu, że to jest oczywiście prawdziwa waluta, ale prawie bezwartościowa, więc nawet tego się nie podrabia. Natomiast to, co jest wartościowe, to się zawsze podrabiało. I z tego względu Ezechiel uczy nas tego, że są prorocy i że są fałszywi prorocy. A to, czego uczy nas Pan Jezus w tych pięciu różnych miejscach, które przeczytaliśmy albo zacytowaliśmy, to to, że problemem naszych czasów będą fałszywi prorocy, będą fałszywi nauczyciele, będą ci, którzy chcą zwieść, a w jednym miejscu jest napisane, że chcą zwieść, jeśli można, nawet i wybrany. Czyli to zwiedzenie ma mieć jak najszersze spektrum, ale też jest skierowane ku tych, którzy narodzili się na nowo, którzy są Bożymi dziećmi, którzy szczerze się nawrócili, którzy dobrze zaczęli, a jednak diabeł chce, żeby zostali zwiedzeni. Przejdźmy do naszego głównego tekstu dzisiaj. To jest księga proroka Ezechiela, jak nie trudno się było domyślić. Rozdział 13. I czytam od pierwszego wiersza, czyli od początku tego rozdziału. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, prorokuj przeciwko prorokom izraelskim. Prorokuj i mów do tych, którzy prorokują z własnego natchnienia. Słuchajcie słowa Pana. Tak mówi wszechmocny Pan. Biada prorokom głupim, którzy postępują według własnego ducha, chociaż nic nie widzieli. Twoi prorocy, Izraelu, są jak lisy w ruinach. Nie weszli w wyłom, nie usypali kamiennego wału wokoło domu izraelskiego, aby mógł się ostać w bitwie w dniu Pana. Mieli fałszywe widzenia i prorokowali kłamliwie. Mówią, to jest słowo Pana, chociaż Pan ich nie posłał, a jednak oczekują, żeby to słowo się spełniło. Czy nie mieliście fałszywych widzeń i nie wypowiadaliście kłamliwych wyroczni, gdy mówiliście, to jest słowo Pana, chociaż ja nie przemawiałem? Dlatego tak mówi wszechmocny Pan. Ponieważ mówiliście fałszywie i prorokowaliście kłamliwie, dlatego jestem przeciw wam, mówi Pan Wszechmogący. Wyciągnę swoją rękę przeciwko prorokom, którzy mają fałszywe widzenia i prorokują kłamliwie. I w zgromadzeniu mojego ludu nie będą wpisani, nie będą w poczet domu izraelskiego i do ziemi izraelskiej nie wejdą. I poznacie, że ja jestem wszechmocny Pan. To nie są wszystkie teksty, które mówią na ten temat. Ale kiedy czytałem ten rozdział i to słowo, ta myśl, muszę szczerze powiedzieć, uderzyło mnie. To po raz pierwszy w życiu tak mocno mnie to dotknęło, że tu jest napisane prorokuj przeciwko prorokom. Jeżeli Pan Bóg przychodzi już z wyrocznią, jeżeli Pan Bóg przychodzi już z sądem, jeżeli to nie przychodzi ciche i łagodne napomnienie, ale przychodzi w tym zdaniu, słyszę taki bardzo silny akcent. Prorokuj przeciwko prorokom. To myślę, że coś już doszło do Bożego serca, że pewna granica została przekroczona. I my, jeżeli patrzymy na Izraela, to widzimy, że ta granica wiele razy była przekraczana. Czytałem przy tej okazji, może powinniśmy też to zrobić, ale wtedy, jak u Pawła mowa, przeciągnęłaby się do północy, a potem do rana. Ale zakładam, że wszyscy pamiętamy historię Michała, starotestamentowego. I nie chodzi o tego proroka, który napisał księgę Michasza, a może to był ten sam, nie pamiętam, ale chodzi o tego, który w czasach Achaba gdzieś tam był, bardzo na uboczu, nietraktowany poważnie, ze wszechmiar nielubiany. Może to są jakieś przymioty proroka. Odtrącani, nielubiani, nieakceptowani. Achab chce wyruszyć na wojnę. Król Jehoszafat, który nie był z gruntu złym człowiekiem czy z gruntu złym królem jak Achab, zdecydował, oni się spowinowacili, więc jakby to bycie rodziną spowodowało, że zbliżyli się do siebie. I Achab zaczyna namawiać Jehoszafata, wyrusz ze mną na wojnę przeciwko Ramot Gileackiemu. I ten bardziej pobożny, ja tego nie rozumiem, ale ten bardziej pobożny mówi do tego mniej pobożnego, szczerze mówiąc niepobożnego Achaba. Zrobię to, co ty zrobisz. Moi ludzie zrobią to, co zrobią twoi ludzie. Ale na szczęście się zreflektował. Przypomniało mu się, że jednak jest trochę wierzący. Mówi, nie byłoby dobrze najpierw zapytać o wyrocznie Pana? No i Achab jest chętny, on ma w zanadrzu zawsze 400 proroków i oni są gotowi prorokować. I prorokują, co on tylko sobie zażyczy. Nie wiem, skąd się to wzięło Jehoszafatowi. Ufam, że przyszło z nieba. Przyszła myśl od Ducha Świętego. A nie ma tu jeszcze jakiegoś proroka Pana, żebyśmy Jego o wyrocznie zapytali? I tu pojawia się pytanie, kim byli tamci? Jeżeli król Jehoszafat musi zapytać, nie ma tutaj jeszcze proroka Pana, żebyśmy zapytali? Więc dowiadujemy się, że w tym czasie jest mnóstwo proroków, musielibyśmy znowu w cudzysłowie powiedzieć, ale wszyscy wiedzą, że są prorocy i jest prorok Pana. Ale ten prorok Pana jest wzgardzony, jest gdzieś zamknięty, jest niepytany, jest niepożądany, przynajmniej w otoczeniu króla. I na to pytanie Achab szczerze odpowiada już swojemu powinowatemu. Wiesz, jest jeszcze jeden człowiek, ale ja go nie znoszę. Ja go nie zaprosiłem na to prorokowanie, bo ja go nie znoszę, a przede wszystkim nie zaprosiłem go na to prorokowanie, bo on nigdy nie zwiastuje mi nic dobrego. Ja się pytam, jak najbardziej bezbożny król Izraela spodziewał się, że prawdziwy Boży prorok będzie mu mówił fajne rzeczy, takie, które on chce słyszeć. Przecież najbardziej bezbożny król Izraela musiał się spodziewać, że każdy Boży sługa, który przyjdzie do niego, niezależnie od tego, czy to jest Eliasz, czy to jest Elizeusz, czy to byli kolejni prorocy, to oni przecież nie mogą mu przyjść i przynieść dobrej wiadomości. Oni mogli przyjść tylko z jednym poselstwem do niego. Staniesz przed Bożym sądem. Za każdy twój grzech, za każde twoje odstępstwo, za każdy pomnik dla Baala, Asztarty i każdego innego bożka pójdziesz na sąd. I każdy prawdziwy prorok, który przychodził do Achaba, mógł mieć tylko jedno przesłanie. Staniesz przed Bożym sądem. Dlatego Michasza nie chciał. On głęboko w sercu mnie zadziwiła kiedyś ta historia. Nie wiem, na ile dobrze ją pamiętacie, ale tam jest napisane tak. Kiedy przyszedł Michasz, co ciekawe, już po drodze człowiek, który go prowadził, jego trzeba było przyprowadzić, on był pilnowany, żeby na prawo i na lewo nie mówił tego, co myśli albo tego, co ma w sercu. Jeden człowiek, który prowadzi go przed oblicze królów, tych dwóch, mówi, posłuchaj przyjacielu, tam tylu proroków prorokowało, wszyscy są zgodni i każde to proroctwo jest pomyślne dla króla Achaba. Bacz, pilnuj się, żeby twoje wypowiedzi były tak samo życzliwe dla króla, jak wypowiedzi tamtych. Wtedy prorok Michałasz mówi: przyjacielu, nie łudź się. Nie powiem niczego, czego Pan mi nie powiedział. I to jest to, czego oni się bali. Ale przyszli, stanęli przed królem i ciekawą rzecz zrobił Michałasz. Mówi do Achaba tak. Mówi to, co Achab chce słyszeć. Wyrusz pod Ramot Gileackie, a Pan poszczęści twojej drodze. No i mógł powiedzieć król Achab: dziękuję, Michałaszu. Raz w życiu się sprawdziłeś. Dziękuję, jestem ci wdzięczny. Nareszcie, nie wiem, twoje oczy się otworzyły. Powiedziałeś to, co chcę słyszeć. Wiecie, co mówi ten bezbożny Achab? Michałasz, ile razy mam cię zaklinać, żebyś nie mówił niczego innego, jak tylko prawdę w imieniu Pańskim. Czujecie to? Bezbożny Achab. On dobrze wie, że ma nie wyruszyć. Ale jego żądza, jego nie wiem, jak to nazwać, to, że nigdy nie nauczył się poddać nikomu i niczemu, żadnej władzy, w tym władzy Boga. Kiedy usłyszał to pierwsze zdanie, mógł powiedzieć: to fajnie, nawet Michałasz potwierdził, wyruszamy na wojnę. Ile razy cię mam zaklinać, żebyś mówił tylko prawdę w imieniu Pańskim? I Michałasz mówi: chcesz prawdy? Naprawdę? No przecież ty wiesz, jaka jest prawda. Widziałem Izraela rozproszonego jak owce, które nie mają pasterza. I wtedy Achab wybuchnął i mówi: widzisz, ja ci mówiłem. On zawsze zwiastuje mi zło. Trzeba było powiedzieć: on zawsze zwiastuje mi prawdę. I to była prawda, którą Michałasz zwiastował. Ale Achab i tak to miał w nosie. I tak zrobił to, co... On to dużo wcześniej postanowił. Wiecie, że z grzechem w naszym życiu jest tak, że zanim zgrzeszysz, to wcześniej podjąłeś decyzję w swoim umyśle, że to zrobisz, w swoim sercu. Nigdy bez tej wcześniejszej decyzji grzech nie przyjdzie do życia człowieka. To brzmi niewiarygodnie, ale tak jest naprawdę. I Achab wcześniej już tą decyzję podjął w swoim sercu. On nie słuchał, ci wszyscy, którzy mu schlebiali, no to było mu miło, że schlebiali, ale on w ogóle nie słuchał tego, co Boży prorok Michałasz miał mu do powiedzenia. On wyruszył i tak jak prorok przepowiedział, zginął. My dzisiaj zajmujemy się Kościołem, chcemy się zajmować Kościołem. My dzisiaj żyjemy w czasach końca i o czasach końca, kiedy Pan Jezus siedział taki zamyślony na Górze Oliwnej, on wtedy już był bardzo często zamyślony. On gdziekolwiek siadał, on zamyślił się i przeżywał to, że za kilka chwil weźmie na siebie obrzydliwość całego świata. Weźmie na siebie grzech wszystkich miliardów ludzi, którzy zaczęli się od Adama i Ewy i skończą się na ostatnim człowieku. I grzech tych wszystkich ludzi Pan Jezus wziął na siebie. I dlatego On często siedzi zamyślony. Ale to, co nam powiedział w tym dzisiejszym tekście, to mówi, że w czasach końca, kiedy zbliży się koniec świata, wyjdzie wielu fałszywych proroków, to jest po pierwsze. A po drugie, że wielu zwiodą. To nie tylko, że oni będą, ale że wielu zwiodą. Kogo zwiodą? Wierzących. Oni zwiodą wierzących, oni zwiodą całe zbory, całe wspólnoty pójdą, bo diabeł umie pokazać błyskotki, blicht tego świata. To wszystko, co jest takie chwytliwe, fajne. To, co czytaliśmy w księdze Ezechiela. Pan Bóg mówi: biada prorokom głupim. Pan Bóg mówi: mieli fałszywe widzenia. Pan Bóg mówi: prorokowali kłamliwie. O kim to cały czas mówi? O prorokach Izraela. My dzisiaj nie mówimy o ateistach, którzy przyjdą do zboru i powiedzą, no wiecie, XXI wiek, nie wierzcie w Boga. Nie. My cały czas dzisiaj mówimy o wierzących ludziach, którzy prorokują, czyli przynoszą jakby słowo od Pana wierzącym ludziom. I Pan Bóg w tym, w Ezechielu, ciągle mówi o Izraelu. My nawet nie mówimy teraz o prorokach Baala. My mówimy o prorokach Pana, znowu w cudzym słowie, bo to są ludzie, którzy rzekomo przynoszą od Pana, ale się okazuje, że wcale od Pana nie przynoszą. Mieli fałszywe widzenia, prorokowali kłamliwie. Pan Bóg do nich mówi, mówiliście fałszywie, prorokowaliście kłamliwie, mówiliście, czego ja nie mówiłem, a więc zmyślali. W drugim wierszu było napisane, prorokują z własnego natchnienia. Tak sobie wyobrażam, siedzą, myślą i nagle jakaś myśl natchnęła tego i tamtego i tą myślą się dzielą, ale to była, Pan Bóg mówi, myśl z ich jakiegoś natchnienia, ona nie przyszła z nieba, ona nie przyszła od Boga. Twoi prorocy Izraelu są jak lisy w ruinach. Nie weszli w wyłom, nie usypali kamiennego wału. Co to znaczy nie weszli w wyłom i nie usypali kamiennego wału? Gdybyśmy, prorok przenosi nas myślami do czegoś, co napisze za jakiś czas w rozdziale 22 i wierszu 28. I tam jest napisane, szukałem człowieka, który stanąłby w wyłomie. Stałby się takim Bożym sługą do tego, żeby oddzielić, żeby, wiecie po co jest mur, żeby oddzielić jedno od drugiego, żeby oddzielić moje podwórko od twojego, żeby było granicą między jednym państwem a drugim. Biblia zdumiewająco dużo mówi na ten temat. Mówi o murach, mówi o granicach, mówi o bramach. Pamiętacie, jakiś czas temu czytałem psalm i tam jest napisane, bramy Syjonu miłuje Pan. I to nie jest rozmiłowanie w jakiś, nie wiem, no bo ktoś ma ładniejszą bramę, ktoś ma brzydszą. To w ogóle nie ta myśl. Bramy Syjonu miłuje Pan, czyli Pan miłuje to, że jest granica między światem i Kościołem. To po co tam bramy? Po to, żeby można było przejść w jedną i w drugą stronę, bo ludzie idą w jedną i w drugą stronę. Pan Jezus zaprasza do siebie, a świat zaprasza dla siebie. I brama jest czasami otwierana, czasami zamykana, ale ona musi być. Bramy Syjonu. Syjon to jest mowa taka przenośna dla nas, mowa o Kościele, o Królestwie Bożym. Bramy Syjonu miłuje Pan. Pan Bóg kocha, jeżeli jest granica między światem i Kościołem. I ta myśl dzisiejsza jest, jesteście jak lisy, prorocy Izraela, jesteście jak lisy. Wyście mieli być ludźmi, którzy staną w wyłomie, czyli jeżeli w tym murze, poza bramą, która mamy nadzieję jest zamknięta, zrobił się jakiś wyłom albo wróg, bo to najczęściej było tak, że to wróg robił jakiś wyłom, to prorok mówi w 22 rozdziale, szukałem człowieka, który by stanął w tym wyłomie, który by tą dziurę jakby zaślepił, który spowoduje, że ludzie w sposób niekontrolowany nie będą chodzili w jedną i drugą stronę. Tak naprawdę chodzi o to, żeby zło nie weszło do kościoła, bo dzisiaj cały czas mówimy o tym, że zło chce wejść do kościoła i że zło wchodzi do kościoła i to zło na różnych obszarach, przestrzeniach, w różnym wymiarze, różnie nazwane, ale ma tylko jeden cel, żeby Bożego człowieka odprowadzić od Bożego Słowa. A więc stąd walka z prorokami. Paweł apostoł mówi, starajcie się najbardziej o to, żeby prorokować, a dzisiejsi prorocy, nauczyciele mówią, prorocy skończyli się razem z dziejami apostolskimi. To jest nieprawda. Ja sam w życiu doświadczyłem Bożego, proroczego słowa dla mojego życia i Pan Jezus w kolejnym wierszu mówi, o wszystkim rozstrzyga owoc. Ja po latach widzę, że owoc był dobry, a więc było to z nieba. Paweł mówi, starajcie się najbardziej o to, żeby prorokować, a współcześnie niektórzy nauczyciele mówią, proroków w naszych czasach nie ma, kłamstwo. Jeżeli twój nauczyciel mówi, że proroków w naszych czasach nie ma, jest kłamstwo. Nie słuchaj takiego nauczyciela. Pan Jezus powiedział, strzeżcie się fałszywych proroków. Pan Jezus powiedział, strzeżcie się fałszywych nauczycieli. Oni nie przyjdą do was do zboru jako ateiści, ale oni przyjdą do waszego zboru i będą mieli owczą skórę i oni będą starali się mówić jak baranki, ale wewnątrz są wilkami drapieżnymi. Oni przyszli jak szatan, żeby kraj zabijać i zatracać. Oni przychodzą do kościoła po to, żeby z kościoła wyciągnąć ludzi i pieniądze. Oni nie są niczym innym zainteresowani, tylko korzyścią. Wiecie, skąd to wiem? Bo Pan Jezus mówi, że to są lisy i to są wilki. Lis przychodzi po to, żeby kraść. Ty kupujesz sobie jakiś drób, kury najczęściej, troszczysz się o nie, karmisz. One były kiedyś takie maleńkie, poświęcałeś im czas. Woda, jedzonko, ochrona, wszystko. I wtedy, kiedy już przychodzi ten czas, że możesz mieć korzyść z tej kurki, o którą się troszczyłeś, którą karmiłeś, którą kupiłeś, zapłaciłeś za nią, nie spadła ci z nieba. I wtedy, kiedy oczekujesz, że już zacznie ci znosić wymarzone jajeczka, wiecie, co się dzieje? Przychodzi ten nienasycony sęp, nazywa się lis. Jak myśmy tutaj w Rupławie zamieszkali, też kupiliśmy sobie kury i to były najdroższe jajka w nowożytnej Europie. Tyle kasy wydaliśmy na kury, było ich dużo. Chcieliśmy dużo owocu. Owoc był tylko dla lisów. Myśmy mieli tylko pierze rozrzucone po polu. Pan Jezus mówi o lisach, którzy przychodzą i mają tylko jeden cel, żeby złupić to, nad czym ktoś inny wiele miesięcy pracował. I podobny jest wilk. Może Stary Testament więcej mówi o lisach, Nowy Testament więcej mówi o wilkach. Źródło pochodzenia tych istot jest to same. To są pasożyty. To są istoty, które tylko żyją twoim kosztem. I one przyniosą ci nauczanie i Ewangelię. Taką, która będzie łechtać ucho, ale która najbardziej im będzie się opłacała. Bracie i siostro, jeżeli twój prorok więcej modli się o karty kredytowe niż o niezbawione dusze, to ja się pytam, co to jest za źródło? Czy to jest dalej prorok Pana? Czy to już jest wilk albo lis, który przyszedł ukraść to, nad czym inni miesiące i lata pracowali. I dlatego, kochani, co jest ważne w proroctwie? Z pewnością niektórzy z nas słyszeli, że było coś takiego w Starym Testamencie i niektórzy próbują to naśladować w Nowym i to się nazywa szkoły proroków. Były w Starym Testamencie szkoły prorockie. I niektórzy myślą, że to było tak, że była klasa, wyszedł jakiś taki namaszczony rabin i mówił im, jak trzeba złożyć ręce, mówił im, jak trzeba podnieść głowę albo ręce rozłożyć, albo jakich słów używać, albo co jeszcze może zrobić, żeby przyszło proroctwo. No, nic bardziej mylnego. Wiecie, czego ludzie najbardziej się uczyli w szkołach prorockich? Uczyli się Pisma Świętego. Są dwie rzeczy, których potrzebuje prawdziwy prorok. To jest doskonała znajomość Pisma Świętego i chodzenie w Duchu Świętym. Jeżeli są te dwie rzeczy, to Boże możliwości w tym momencie są nieograniczone. Ale jeżeli przychodzi prorok i mówi, no kiedyś tam apostoł Paweł, ale to było dawno, powiedział, nie pozwalam zaś niewiastom nauczać, ale jest jeszcze coś takiego jak osobiste objawienie od Pana i Pan mi objawił, że ja mogę. Paweł mówi, że nie mogę, ale no Pan mi objawił, że mogę. to co powie człowiek znający Pismo Święte? No, że to jest fałszywe proroctwo, nie? Jeżeli Paweł mówi, prorocy są, a ludzie mówią, proroków nie ma, to kto ma rację? No zawsze rację ma Pismo Święte. Jeżeli Pismo Święte mówi, nie pozwalam z jakiegoś powodu Bogu znanego niewiastom nauczać, a ludzie mówią, no ale mi Pan objawił, to dla nas jest oczywiste, co to jest za Pan. Jeżeli dzisiaj ludzie w Kościele, czyli już po pięćdziesiątnicy, robią szkoły prorockie albo szkoły mówienia innymi językami, ja się pytam, co to jest? Czy daru możesz się nauczyć? Ja całe życie wiedziałem, że dar możesz dostać, nie? Przychodzą urodziny, ktoś przychodzi do ciebie, składa ci życzenia, wręcza ci prezent, czyli dar, czyli podarunek, bo ciągle mu... to jest ta sama myśl. I masz, dostałeś. Jeżeli to jest dar, to go dostałeś. Nie musisz się go uczyć. Jeżeli to przychodzi z innego źródła, to Pan Jezus uczy nas tego, że skutek będzie opłakany. I to, co, czym chciałbym powoli zakończyć, to to, że już to wybrzmiało dzisiaj, ale chcę, żeby to wybrzmiało bardzo głośno i wyraźnie. To, czego my potrzebujemy. Jeżeli Paweł nas zachęca, że on w Kościele ze wszystkich darów Ducha Świętego chce, żebyśmy najbardziej starali się o dar proroctwa. Usłyszeliście słowo starali się? A to nie znaczy poszli do szkoły prorockiej. Starali się, to znaczy żyli czystym i świętym życiem. Jeżeli ktoś był w środę, to pamięta, że przeczytaliśmy taką rzecz. Wy mężowie, jeżeli chcecie, żeby, czyli mężczyźni w Kościele, jeżeli chcecie, żeby wasze modlitwy były wysłuchane, to co tam było napisane? Żyjcie w dobrych relacjach ze swoimi żonami. Jeżeli żyjecie w złych relacjach ze swoimi żonami, w swoich rodzinach, wasze modlitwy nigdy nie będą wysłuchane. Wygląda, że to proste, a ludziom tak daleko do tego, żeby tą prawdę sobie przyswoić. Jeżeli chcemy być prorokami Pana, a Paweł nas do tego zachęca, chce, żeby proroków było najwięcej, żeby ludzie najbardziej starali się o ten dar, starali się, to modlili się, starali się, to bardzo dokładnie poznawali Pismo Święte, starali się, czyli żyli czystym i świętym życiem. Jeżeli tak będziemy żyć, jeżeli będziemy żyć czystym i świętym życiem, jeżeli nie będziemy pokłóceni z innymi ludźmi, jeżeli nie będziemy żyli w nieprzebaczeniu, miałem taką rozmowę całkiem niedawno i powiedziałem mojemu rozmówcy, ty wiesz, że twoje grzechy są nieprzebaczone? To był ktoś, kto mówił, no narodziłem się na nowo. Ja mówię, ale ty wiesz, że twoje grzechy są nieprzebaczone? Bo modlimy się i wybacz nam tak, jak my wybaczamy. Pan Jezus mówi, jeżeli ty nie wybaczasz, masz niewybaczone, proste. I dlatego ludzie szukają jakichś dróg na skróty albo jakichś nadprzyrodzonych rzeczy, które miałyby nagle z jakiegoś powodu spaść na mnie z nieba. Bycie prorokiem nie spadnie na mnie z nieba. Ludzie tak wierzą, że to spada z nieba, mówisz językami, spada z nieba, jesteś prorokiem, spada z nieba, masz dar uzdrawiania. Nie. Jeżeli chcesz być prorokiem Pana, to bez znajomości słowa i chodzenia w Duchu Świętym to się nigdy nie wydarzy. Wtedy możesz prorokować, jak ci wszyscy, którzy stali obok Micheasza, ale to było wszystko kłamliwe. Proroctwa, które oczywiście się nie spełniły. Żaden czas nie obfitował w zwiedzenia tak jak czas, w którym my żyjemy. I nie powiedziałem niczego odkrywczego, bo Pan Jezus powiedział to wtedy, kiedy siedział na Górze Oliwnej. Może na chwilę zamknął oczy. I kiedy był pytany o czasy końca, to powiedział, baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Najwięcej zwodzicieli przyjdzie u kresu dni. Jedno ze zwiedzeń naszych czasów, tych zwiedzeń jest wiele. Oczywiście my nie chcemy stać się łowcami zwiedzy. Tacy ludzie są w dzisiejszym Kościele. Oni całe życie trawią nie po to, żeby głosić Ewangelię niezbawionym ludziom, ale oni tylko szukają zwiedzeń. My nie mamy szukać zwiedzeń. My mamy być odporni na zwiedzenia. Baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Jeżeli przychodzi zwiedzenie, mam znajomość Słowa, chodzę w Duchu Świętym, nie pociąga mnie to. Nawet jeżeli brzmi to, jak kiedyś podeszła do mnie jedna siostra i powiedziała tak, musimy większy nacisk położyć na uwielbienie w Kościele, bo Bóg mieszka w chwałach swojego ludu. No my rzeczywiście tak jest napisane. To nie jest wymyślone. Wiecie, że diabeł cytuje Boże Słowo. Diabeł nie cytuje Koranu. Diabeł nie cytuje Biblii ateistów. Może ateiści nie mają swojej Biblii. Ale diabeł zawsze cytuje Pismo Święte. Pamiętacie, jak kusił Pana Jezusa? Przychodzi do Niego, mówi, napisano. A Pan Jezus odpowiada tym, co napisano. I rzeczywiście jest napisane, że Bóg mieszka w chwała swojego ludu. Wiecie, ludzie, którzy zaczęli za tym iść, to punkt ciężkości w życiu Kościoła przenieśli ze słowa na uwielbienie. Albo na tak zwane uwielbienie. Bo nie wszystko, co się w Kościele nazywa uwielbieniem, jest uwielbieniem. Wiecie, że Pan Bóg w jednym momencie mówi, ten wrzask waszych pieśni to mi już obrzydł. To się może zdarzyć. To nie jest tak, że jak my już śpiewamy, to Pan Bóg nie ma innego wyboru, tylko musi się cieszyć. Wiecie, Pan Bóg się cieszy. Kiedyś dziewczyny się przejmowała, któraś tam się przejmowała tym, że trochę zafałszowała. Pan Bóg tego w ogóle nie słyszy. Pan Bóg nie słyszy naszego fałszowania. Wiecie, co Pan Bóg słyszy? Nasz grzech. To On usłyszy. I przeszkodą dla Niego w przyjęciu uwielbieniu nie jest to, że ja fałszuję. Bo przecież On mnie stworzył. Jeżeli ja fałszuję, no to tak zostałem Niektórzy się śmieją. Nie chcę obwiniać Boga za to, że nie potrafię dobrze śpiewać. Ale w Biblii jest napisane, ten ma taki dar. Nie każdy musi dobrze śpiewać. Ale wiecie, nam się wydaje, że no jak zaśpiewa najlepsza śpiewaczka świata, to Panu Bogu się to musi podobać, bo było ładnie, a jak zaśpiewa ktoś, kto tylko fałszuje, bo tacy też są, co tylko fałszują, tam nawet jedna nuta nie jest w dobrym miejscu, no to się Panu Bogu nie podoba. Nie. Ja kiedyś powiedziałem w naszym zborze tym, co śpiewałem, gdybyśmy kiedyś aniołów usłyszeli, to byśmy już nigdy nie próbowali śpiewać, nie? To wszystko, Biblia rozróżnia rzeczy, które są niedoskonałe i doczesne. Paweł mówi, my wszystko, zrozumcie to, wierzący ludzie, zrozumcie to, my wszystko tylko w zagadkach, to jest, my to widzimy jak on mówi w zwierciadle, on w ogóle nie miał lustra na myśli, bo może nie było lustra, w takim wypolerowanym metalu, czyli go wszystko wygląda tak niedokładnie, nieprecyzyjnie, nie zobaczysz tego, nie zrozumiesz tego. Po części rozumiemy, po części prorokujemy, po części wiemy, ale kiedy nastąpi doskonałość, też będziemy doskonale śpiewać. Dzisiaj nie przejmujmy się tym, że nie śpiewamy doskonale. Dzisiaj przejmujmy się tym, co spowoduje, że Pan Bóg nasz śpiew odrzuci. I to jest nieczystość naszego życia. Z tego jednego powodu Pan Bóg odrzuci nasze pieśni, nasz śpiew. Ale jeżeli śpiewasz, chodzisz w czystości przed Bogiem i w Duchu Świętym, śpiewasz i fałszujesz, to Pan Bóg dalej to przejmuje i dalej mu się to podoba. To jest tak jak dzieciątko, coś tam mamusi zaśpiewa i to w ogóle jest niepodobne do tej melodii prawdziwej, ale mamusia się cieszy, nie? Czasami śpiewamy taką pieśń. Ojcze światła, ty się radujesz swoimi dziećmi. Ojciec raduje się swoimi dziećmi. I wtedy, kiedy te dzieci są w dobrym miejscu, to każdy rodzic raduje się. Jeżeli ktoś kiedyś przyjdzie do naszego zboru i powie, że czasy się zmieniły, to i Kościół się musi zmienić. I powiesz, że to nauczanie w kościele przez godzinę albo półtora to już są jakieś relikwie z przeszłości. Postarajmy się, żeby szybciej wyszedł z tej kaplicy niż tu wszedł. Niebo i ziemia przeminą, a słowo nie przeminie. Na nabożeństwie możesz śpiewać, ale nie musisz. Ale nabożeństwo bez słowa nie jest słowem. Nabożeństwo bez słowa nie jest nabożeństwem. Bóg przychodzi do kościoła ze swoim słowem. Bóg przychodził ze słowem, kiedy stwarzał świat. Pamiętacie, co tam jest napisane w pierwszej Mojżeszowej? Rzekł Bóg. Kiedy Bóg zaczyna mówić, rzeczy się dzieją. I nie ma znaczenia, czy mówi do tłumów, czy mówi do jednej osoby, czy mówi do tej pustki, która była na początku, zanim światy powstały. Kiedy nic nie było, Bóg powiedział słowo i rzeczy zaczęły się dziać. Powstały planety, powstała ziemia, rośliny, zwierzęta, wody, ludzie, wszystko. Wszystko dzieje się na bazie słowa. A bez słowa nic nie powstało z tego, co powstało i nic się nie stanie bez słowa. Jeżeli Kościół wyeliminuje słowo albo jeżeli Kościół przesunie słowo na boczny tor, to przestanie być tym prawdziwym, Bożym Kościołem. Niebo i ziemia przeminą, ale Boże Słowo nigdy nie przeminie. Ono nie przestanie istnieć. Ono nie przestanie mieć swojego znaczenia i wartości. Wiecie, cechą tych fałszywych proroków jest to, że niektórzy mówią płynnie, elokwentnie, są oratorami, potrafią pięknie układać słowa, a nauczyciel Bożego Słowa przychodzi i czasami jest jak apostoł Paweł. Wiecie, co oni mówili o jego oratorstwie? No, mowa do niczego. Ten chłop się nie umie wygodać. Nie każdy, kto jest namaszczonym Bożym mówcą, musi być oratorem. Tajemnica słowa jest w prawdzie, musi być głoszona prawda i musi być namaszczona Duchem Świętym. Jeżeli niebo za tym stoi, a niebo stanie tylko za prawdą, niebo stanie tylko za tym, co jest w 100% zgodne z Pismem Świętym, to przyniesie błogosławieństwo. Jeżeli pójdziemy trochę w prawo albo trochę w lewo, nie dajmy się zwieść tylko przez to, że ktoś jest krasomówcą, tylko ktoś, że mówi pięknie, że mówi z polotem. Przepraszam za to zdanie. Wiecie, kto mówił pięknie? Adolf Hitler. Do czego to doprowadziło świat? Wiecie, może nam się wydawać, że gdybyśmy mieli w kościele takich mówców jak Adolf Hitler, to by pociągnęli cały świat. On był w stanie za sobą pociągnąć prawie cały świat. To jest oratorstwo. Ale Królestwo Boże nie na tym jest zbudowane. Nie na tym, że ktoś jest krasomówcą. Nie na tym, że ktoś nauczył się pięknie przemawiać. Wiecie, można nauczyć się pięknie przemawiać. Jedni uczą się tak przemawiać, idą na KUL i tam uczą, jak przemawiać w kościele. Ale są całe uniwersytety, które mu uczą tego, jak pięknie przemawiać, jak przemawiać, aby cię słuchano, jak przemawiać, żebyś był przekonywujący w tym, co mówisz. Ale w kościele chodzi o coś innego. W kościele jest jeden, który przekonuje. Jeżeli Duch Święty cię przekona o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie, to będziesz przekonany, narodzisz się na nowo i pójdziesz w dobrą stronę. Jak cię przekona krasomówca, orator, człowiek, to wszystko ma krótkie nóżki. Pan Jezus powiedział: baczcie, aby was kto nie zwiódł. Pan Jezus powiedział, że w czasach końca wyjdzie tylu fałszywych proroków, że przez całe pozostałe wieki tylu nie było. I dzieje się to dlatego, gdybyśmy doszli do Księgi Objawienia, szatan wie, że czasu ma niewiele. I wtedy, kiedy człowiek czasu ma niewiele, to nagle wie, że się musi piętrzyć, nie? To jest tak, gospodyni gotuje obiad, zaprosiła cały tydzień gości i wiesz, że tej roboty jest mnóstwo i no talerze, jeżeli tydzień zaprosiła, to musi co najmniej 12 położyć. To najpierw sobie tak robi spokojnie, ale potem patrzy na zegarek, widzi, że ci goście za chwilę pojawią się na horyzoncie i wtedy się mówi, muszę się spiętrzyć. Wiecie, co robi diabeł w naszych czasach? Powiedział, muszę się spiętrzyć. I się spiętrzył. I pamiętajmy, że w naszych czasach przyjdzie do kościoła wiele lisów i wilków. I lisy nie przychodzą po to, żeby stanąć w wyłomie. Tak, Pan Bóg szuka, Ezechiel o tym mówi, Pan Bóg szuka ludzi, którzy staną w wyłomie, którzy tą lukę w ścianie wypełnią, ale to na pewno nie będzie lis. Bo gdyby tam był lis, to on tylko zobaczy pierwszą kurę albo kuropatwę, to on wyskoczy z tego. I to samo zrobi wilk. Ale odpowiedzialny Boży sługa tego nie zrobi. On tam będzie stał, czy jest bezpieczny, czy nie, czy jest głodny, czy nie, czy chce mu się pić, czy nie. Bądźmy czujni. Zwiedzenia przyjdą wszędzie, a nawet gdybyśmy nikogo w Rupszawie za kazalnicę nie wpuścili, to oni, ci wszyscy zwodziciele, wchodzą przez internet do naszych domów. Ludzie dzisiaj słuchają tak dużo i tak wielu, że staje się to niebezpieczne. Ja oczywiście przestrzegam przed tym. Uważajmy, czego słuchamy, kogo słuchamy. Jeżeli nie znasz, nie wiesz, nie rozumiesz, zapytaj. Bo sam Pan Jezus powiedział, że w naszych czasach przyjdzie wielu zwodzicieli i baczcie, aby was, kto nie zwiódł, i niech Pan Bóg nas zachowa, czego życzę nam wszystkim. Amen.